Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i za ujęcie w tym cyklu referatów mówiących o społecznym panowaniu Chrystusa Króla i tego zagadnienia liturgii. Nie tak dawno ksiądz prałat Roman Kneblewski mówił o detronizacji Chrystusa Króla, która odbywa się w wielu dziedzinach naszego życia. Odbywa się w polityce, w moralności, w naszym życiu indywidualnym, w wychowaniu. Śmiem twierdzić i przygotowując się do tego wystąpienia, stwierdzam to z całą mocą, że ta detronizacja Chrystusa Króla dokonała się także w samym sercu Kościoła, to znaczy w liturgii. Papież Benedykt XVI wypowiadał w różnej formie takie zdanie, że Kościół odradza się wraz z liturgią i upada wtedy, kiedy upada liturgia. My często nie zwracamy, czy nie poświęcamy należytej wagi zagadnieniom liturgii. Sami kapłani często mówią, że to jest nieważne, w jaki sposób się modlimy, że to jest tylko forma. Liczy się to, co w sercu, we wnętrzu człowieka. Na pewno każdy z nas z takimi głosami się spotkał. Otóż jest to nieprawda. Jest to kłamstwo. Forma, kształt naszej modlitwy ma generalne i fundamentalne i istotne znaczenie dla naszej wiary, dla naszej więzi z Chrystusem i dla całego naszego życia. Człowiek żyje po to, by oddawać chwałę swemu Stwórcy. Na tym polega jego szczęście i to oddawanie chwały do szczęścia prowadzi. Bóg bowiem, wiemy to ze świadectwa objawienia z Pisma Świętego, ze świadectwa ojców Kościoła i doktorów Kościoła, stworzył świat ku swojej chwale. Msza Święta w nauczaniu katolickim jest uobecnieniem ofiary krzyżowej, prawdziwym, realnym, choć bezkrwawym. Sama zaś ofiara jest objawem, i to objawem najdoskonalszym, czci Bożej. Tak było od początku, też kiedy czytamy zapowiedzi ofiary, która się dokonała na krzyżu i która dzisiaj dokonuje się na ołtarzach, to możemy wyciągnąć takie pouczenie. Ofiara jest uznaniem chwały temu, komu składamy ofiarę. Sama w sobie zawiera też chwałę. I tak jest przez cały Stary Testament, który jest brzemienny zapowiedzią tej jednej, jedynej, w pełni wystarczającej ofiary Chrystusa na krzyżu. Jednej, jedynej, wystarczającej. W tej ofierze Syn Boży, składając z siebie ofiarę swojemu Ojcu, oddaje mu też najdoskonalszą chwałę. Taki to jest moment w dziejach całego świata. Jeden, jedyny. Kiedy Bóg, który stał się człowiekiem, jako człowiek składa chwałę swojemu Ojcu, Bogu, Stworzycielowi. dokonując tego, płaci, spłaca długi, które ludzkość, człowiek, każdy z nas zaciągnął wobec Ojca. Długi niespłacalne przez nas samych. Nikt z nas nie jest w stanie zadośćuczynić Bogu za najmniejszy grzech, który czyni, za najmniejszy swój upadek. Dlatego, żeby przebłagać Ojca i oddać Mu chwałę, potrzebna była ta jedna, jedyna ofiara. Ofiara Syna, przez którą uwielbił Ojca. Oddał chwałę Ojcu, naszemu Stworzycielowi. I w ten sposób nas odkupił. Mówię o tym, bo ta pieśń chwały z woli Boga Ojca i z woli Kościoła ma rozbrzmiewać aż po kres czasów na całej ziemi w postaci mszy świętej, w postaci liturgii mszy świętej. Czy tak się dzieje? I nie ukrywam, będę się odwoływał do reformy liturgii, powołując się na dokumenty Kościoła, na wypowiedzi hierarchów Kościoła, czy też ludzi, którzy świadectwem swojego życia potwierdzali przynależność i miłość do Chrystusa i Kościoła. Otóż ta pieśń chwały, królewska pieśń chwały, została zakłócona, została sfałszowana poprzez właśnie zmiany w rycie, które się dokonały po roku 69, po roku 1970. Msza Święta Rzymska nie jest niczym innym, jak liturgiczno-symbolicznym przyobleczeniem prawdy. Ośrodek świętego misterium stanowi przeistoczenie dokonane za pomocą słów Chrystusa. Dzięki temu poznaniu ukazuje się nam istota tej liturgii mszalnej, którą określamy mianem Matki Wszystkich Kościołów. Mowa tutaj oczywiście o kościołach katolickich. O tej mszy też, niedawno wyniesiony na ołtarze ksiądz kardynał Newman mówił tak. Nic nie jest bardziej pocieszające, przenikające, poruszające, ogarniające niż msza święta, która jest dziś pośród nas odprawiana. Oczywiście kardynał Newman mówi o mszy, w której dzisiaj mieliśmy szczęście i możliwość uczestniczyć, innej niż ta, która jest dziś powszechnie w kościołach odprawiana. Dalej kardynał mówi tak. Mógłbym wiecznie uczestniczyć we mszy i nie być zmęczony. Nie jest to jedynie forma słów. To wielka akcja. Największa czynność na ziemi. Jest to przywołanie Króla Przedwiecznego. Staje on obecny na ołtarzu w swoim ciele i swojej krwi. Ten, któremu kłaniają się święci aniołowie i przed którym drżą złe duchy. To się dzieje w czasie mszy. I jeszcze jedno świadectwo ojca Franciszka Fabera. Jest to najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba. Wychodząc z wielkiej myśli Kościoła, wynosi nas ponad ziemię i ponad samych siebie i otacza nas obłokiem mistycznej słodyczy i wzniosłości liturgii więcej niż anielskiej. Sama nas oczyszcza i oczarowuje swym niebiańskim urokiem tak, że wszystkie nasze zmysły zdają się widzieć, słyszeć, czuć, smakować i dotykać czegoś, czego ta ziemia dać nie może. Jaka moc jest w tych słowach i widać, że płyną one z takiego głębokiego doświadczenia kogoś, kto uczestnicząc w mszy świętej rzeczywiście stał na Golgocie i widział otwarte niebo. Odwiedzając stare kościoły, na przykład bazyliki w Rzymie, gdzie ostatnio, dzięki Bogu, można przynajmniej kilka razy do roku uczestniczyć w pięknych mszach świętych sprawowanych przez biskupów czy kardynałów, tych mszach starszych, widać, jak cała architektura, sztuka, która znajduje się w tych świątyniach, współgra z tą liturgią. I jednocześnie jaki dysonans pojawia się wówczas, kiedy jest tam odprawiana liturgia odnowiona. Widać, że te wspaniałe świątynie wznoszone dla chwały Chrystusa, dla ukazywania Jego chwały, były też dla tej liturgii, która Jego chwałę ukazywała, która była pieśnią Jego chwały. Dzisiaj, kiedy jest odprawiana odnowiona liturgia, widać dysharmonię. Są to dwa światy. Tam Chrystus ukoronowany, uznany w swej królewskości, w tej architekturze, zdetronizowany w liturgii. Badacze, którzy zajmują się badaniem obrzędów, obyczajów, pewnej właśnie obyczajowości, na przykład prymitywnych plemion, od strony socjologicznej, uzasadniają, dlaczego tam pewne rzeczy były zastrzeżone, stanowiły tabu. Ponieważ nawet u tych prymitywnych ludów było może nie do końca uświadomione, ale jednak żywe przeświadczenie, że zmiana w obrzędowości doprowadzi do zmiany tożsamości tego plemienia. Była tutaj wspomniana już dzisiaj ta zasada lex orandi, lex credendi. To jak się modlimy, tak też wierzymy. Ta zasada socjologiczna, o której wspomniałem, o ileż bardziej dotyczy ona rzeczywistości nadprzyrodzonej, jaką jest Kościół katolicki. Tutaj zmiana obrzędu, zmiana rytuału doprowadza do zmiany tożsamości wspólnoty, której to dotyczy. I to się niestety dokonało w Kościele katolickim. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Tak radykalna zmiana, nagła zmiana formy musi za sobą pociągać zmianę w rozumieniu samej nauki o mszy świętej. I tak się właśnie stało, bo msza święta stała się pasem transmisyjnym dla nowej teologii, tej, która zdetronizowała Chrystusa Króla. To otworzyło szerokie pole do nowej moralności, nowego ekumenizmu, nowego pojmowania człowieka i jego relacji do Boga. Reforma i jej konkretna aplikacja w Kościele Rzymskim zmieniła wiarę katolików. Robi to permanentnie i dokładnie. Pytanie tylko, czy na lepsze. Zmiana samego rytu mszy pod wydatnym wpływem nowej teologii konsekwentnie prowadzi do pomieszania sfery sakrum i profanum, do tych rzeczywistości boskich i ziemskich, ze szkodą dla rzeczywistości boskich. To prowadzi do desakralizacji całego naszego życia, desakralizacji sakramentów, desakralizacji naszej relacji z Panem Bogiem w codziennym życiu. W praktyce liturgicznej przejawia się to pojawieniem się świeckich szafarzy, ciała Pana Jezusa, kobiet w prezbiterium, podawania Komunii Świętej na rękę. To powoduje zanik świadomości realnej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Wspominałem już, może niektórzy to słyszeli, kiedyś opowiadając na wykładzie z antropologii o gestach liturgicznych, wspominałem, że kiedyś kapłan w czasie mszy po przeistoczeniu dokonywał koniunkcji palców po to, żeby nie uronić ani cząstki ciała Chrystusa. Ktoś z audytorium mówi, och, to już chyba przesada. Ja mówię, jak to przesada? Przecież to jest ciało Chrystusa. Nie, to tylko symbol, odpowiada ta osoba, taka pani w dojrzałym wieku, bardzo zacna osoba, skądinąd. I zaczęliśmy rozmawiać o tym. Okazało się, że właśnie praktyka liturgiczna, lex orandi, doprowadziła ją w sposób zupełnie niepostrzeżony do takiego oto stwierdzenia, że to nie jest realny Chrystus. Nie jest to realne ciało Chrystusa, tylko jest to symbol. Ona nie czytała traktatów teologicznych na ten temat. Patrzyła, przepraszam, że się tak wyrażę, na byle jakość liturgii. To wystarczyło przez lata. Lex orandi, lex credendi. Wspominał o tym ksiądz Roman Kneblewski. To są tylko niektóre przykłady, które w konsekwencji osłabiły wiarę w katolickie dogmaty, nie tylko ten o realnej obecności, osłabiły wiarę w działanie Chrystusa w sakramentach, osłabiły wiarę w rzeczy ostateczne, w realność rzeczy ostatecznych. Jeszcze raz powtarzam, lex orandi, lex credendi. Zmiana liturgii prowadzi do zmiany tego, w co i jak się wierzy. A wiara zaś bezpośrednio przekłada się na życie. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Tak jak się modlisz, tak wierzysz. Jak wierzysz, tak żyjesz. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Bardzo podstawowa sprawa. Dzisiaj zupełnie zapomniana. Nie widzi się związku pomiędzy lex orandi, czyli sposobem, w jaki się modlimy, a lex credendi. Na to chcę zwrócić tutaj z całą mocą uwagę. Arcybiskup Marini, ten, który był ceremoniarzem Jana Pawła II, kojarzymy taką postać siwego człowieka, uczeń arcybiskupa Hannibala Buniniego, tego, który był autorem reformy liturgii. Jego nie tylko uczeń, ale też admirator i naśladowca, który jest gotów posuwać się dalej niż jego mistrz w zmienianiu liturgii Kościoła. Mówił tak, że reforma soborowa była jedną z największych reform liturgicznych w dziejach Kościoła Zachodniego. W odróżnieniu od innych reform, te były większe, gdyż zreformowano również doktrynę. Expressis verbis, mówi tak ten, który tej zmianie służy. Jeden ze znanych liturgistów, jezuita, reflektując te zmiany, które się odbywają, pisze tak. Liturgia nie jest tylko środkiem przekazywania informacji, lekcją, w której nic się nie liczy oprócz zawartości. Liturgia stanowi symboliczną akcję dzięki formułom o ściśle określonym znaczeniu. Jeśli zmieniają się formuły, zmienia się rytm. Niech ci, którzy tak jak ja znali i odprawiali uroczystą łacińską mszę ze śpiewem gregoriańskim, przypomną ją sobie, jeśli potrafią. Niech porównają ją z naszą dzisiejszą mszą świętą. Zmieniły się nie tylko słowa, melodie czy pewne gesty. Prawdę mówiąc, jest to zupełnie inna msza święta. Trzeba to powiedzieć jednoznacznie. Rytm rzymski, jaki znaliśmy, został zniszczony. Nie istnieje. Tę zmianę, przed tą zmianą ostrzegali wybitni liturgiści, teologowie w czasie, kiedy ona była przeprowadzana. Jest taki znany dokument, krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, podpisana przez dwóch kardynałów kurii rzymskiej, ówczesnego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, kardynała Ottavianiego i przez kardynała Bacciego. Ale dokument był przygotowany przez wybitnych teologów szkoły rzymskiej, wybitnych liturgistów, w których, kiedy przedstawiono pod dyskusję projekt nowego rytmu mszy, ten, który dzisiaj jest realizowany, ta grupa dość zdecydowanie odrzuciła go jako właśnie istotnie odchodzący od doktryny katolickiej. Nie wyrażaj, posłużę się słowami samych księży kardynałów. Piszą oni tak. Zacznijmy od samej definicji mszy świętej. W paragrafie numer 7, który otwiera drugi rozdział ogólnego wprowadzenia do nowego mszału, zatytułowany o strukturze mszy, znajdujemy następującą definicję, utrzymaną do dzisiaj. Uczta pańska lub inaczej msza to święta synaksa albo zgromadzenie ludu Bożego, który jednoczy się pod przewodnictwem kapłana, by celebrować pamiątkę pańską. Dlatego też do każdego zgromadzenia lokalnego kościoła doskonale odnosi się obietnica Chrystusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tak jest dzisiaj definiowana w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego sama msza święta. Kardynałowie piszą tak. Definicja mszy została zatem sprowadzona do pojęcia uczty, które nieustannie przewija się w tekście. Ponadto ową ucztę określa się jako zgromadzenie zebrane pod przewodnictwem kapłana w celu sprawowania pamiątki pańskiej, wspominając wydarzenia Wielkiego Czwartku. Żaden z tych elementów nie zawiera w sobie dogmatów dotyczących mszy świętej, które zebrane razem stanowią jej prawdziwą definicję. Żaden z elementów nowej definicji mszy nie zawiera dogmatów, które stanowią dopiero prawdziwą definicję prawdziwej mszy świętej. Celowe ich pominięcie w tym miejscu jest równoznaczne z ich prześcignięciem i negacją, przynajmniej w praktyce. To jest dokument Kościoła. W drugiej części tego paragrafu stwierdza się, pogłębiając jeszcze bardziej już i tak głęboką dwuznaczność, że obietnica Chrystusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, doskonale odnosi się do zgromadzenia, które stanowi mszę. W ten sposób obietnica, która dotyczy duchowej obecności Chrystusa przez Jego łaskę, postawiona została jakościowo na równi, wyjąwszy większe jej natężenie, z substancjalną i fizyczną obecnością Chrystusa w sakramencie ołtarza. Inaczej, Chrystus nie jest obecny substancjalnie wtedy, kiedy się razem modlimy. Gromadzimy się w Jego imię. Jest obecny z nami, ale nie bezpośrednio. Nie substancjalnie. W czasie mszy świętej jest obecny substancjalnie. Tutaj ta granica, czy też ta kolosalna, istotowa różnica została jakby zapomniana, zatarta. Następujący bezpośrednio po tym paragraf numer 8 dzieli mszę na liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Towarzyszy temu stwierdzenie, że na mszy przygotowuje się stół słowa Bożego i stół ciała Chrystusa, także wierni są pouczani i posilani. Znowu, zauważają kardynałowie, to zrównanie dwóch części liturgii zupełnie jakby chodziło o dwa znaki o równej wartości symbolicznej, jest zupełnie nieuzasadnione. Przechodzę dalej, bo tę analizę można by prowadzić w zasadzie przy każdym momencie, ale zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, nas może tutaj najbardziej interesującą. Cel ostateczny mszy. Ostatecznym celem mszy jest ofiara na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Stosownie do słów Chrystusa, które tak określają pierwszy cel wcielenia. Przeto przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. W Novus Ordo cel ten zniknął całkowicie. W tej mszy, która jest dzisiaj powszechnie odprawiana w kościołach. Zniknął z ofertorium, w którym nie ma już modlitwy Suscipe Sancta Trinitas. Musielibyśmy tutaj mieć teksty mszału, żeby sobie porównać, jak kolosalna jest różnica właśnie w takim modlitewnym natężeniu, w duchowym napięciu, które jest wytwarzane w tych modlitwach. Z zakończenia mszy świętej, które nie zawiera już modlitwy Placea Tibi Sancta Trinitas, z prefacji, ponieważ z cyklu niedzielnego znikła prefacja o Trójcy Świętej, którą zachowano tylko na uroczystość Trójcy Świętej, a która była kiedyś odmawiana powszechnie. Dzisiaj też jest tam, gdzie się msza po dawnemu sprawuje. Bezpośrednim celem mszy z kolei, przechodzę od celu ostatecznego do celu bezpośredniego, jest ofiara przebłagalna. Także i ten cel narażony jest na szwank, ponieważ zamiast podkreślać odpuszczenie grzechów żywych i umarłych, Novus Ordo kładzie nacisk na posilanie i uświęcanie obecnych. I jeszcze cel immanentny, czyli wewnętrzny mszy świętej. Immanentny cel mszy świętej zasadza się na tym, że jest ona właśnie ofiarą przebłagalną. Istotą każdej ofiary jest to, że musi podobać się Bogu i zostać przezeń przyjęta. W stanie grzechu pierworodnego, czyli zanim Chrystus złożył swoją ofiarę doskonałą z siebie samego na uwielbienie Ojcu, żadna ofiara nie była odpowiednia, by mogła zostać przyjęta przez Boga. Novus Ordo Missae, piszą to kardynałowie, wynaturza ofiarowanie, czyniąc z niego coś w rodzaju wymiany między człowiekiem a Bogiem. Człowiek przynosi chleb, zaś Bóg przemienia go w chleb życia. Człowiek przynosi wino, a Bóg przemienia go w napój duchowy. Jednak by unaocznić to, co mówię, poproszę o tekst mszy, odczytam te zdanie, bo pozwolą Państwo, że właśnie to ofertorium, o którym mówię, proszę zwrócić uwagę. Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia, Twojej żebrząc łaskawości, aby jako wonność wdzięczna wzniósł się przed oblicze Twego boskiego majestatu za nasze i całego świata zbawienie. A wcześniej ofiarowanie chleba przyjmij, Ojcze Święty, Wszechmocny, Wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja, niegodny sługa Twój, ofiarowuję Tobie, Bogu mojemu, żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, zniewagi, niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyło do zbawienia w życiu wiekuistym. Amen. I dalej, Boże, któryś godność natury ludzkiej przedziwnie stworzył, jeszcze przedziwniej naprawił. Spraw przez tę tajemnicę wody i wina, abyśmy mieli uczestnictwo w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem człowieczeństwa naszego, Jezus Chrystus, Syn Twój, Pan nasz, który z Tobą żyje i króluje, i tak dalej, i tak dalej. To są kapłańskie słowa. Czułem się nieco nieswojo je wypowiadając, ale w nowym szale zostały one zastąpione tą krótką modlitwą. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia. Już nie pamiętam, jak to... Tak. Jaka kolosalna różnica w teologii ofiary, która jest, przypominam, na pamiątkę tej jednej, jedynej ofiary królewskiej, którą Chrystus złożył swemu Ojcu, uwielbiając Go w ten sposób. Są to dwie różne rzeczywistości, dwa różne światy. Myślę, że dopóki sobie tego nie uświadomimy, to nasze bojowanie, nasza walka, ta, którą toczymy wewnątrz nas, z naszymi słabościami, z naszymi pokusami, z tym, co diabeł próbuje w nas zawłaszczyć, wyrwać Chrystusowi, oddzielić nas od łaski, ale też ta walka, to bojowanie, które prowadzimy na zewnątrz, to, o czym mówił zarówno ksiądz profesor Tadeusz Kus i ksiądz prałat Roman Kneblewski, ta walka będzie skazana na niepowodzenie, ponieważ jesteśmy odcięci od tego, co jest źródłem. Tutaj konstytucja II Soboru Watykańskiego o liturgii, w której się mówi, że liturgia, msza święta zwłaszcza, jest źródłem i szczytem, wyraża na pewno katolicką prawdę. Msza święta jest źródłem i szczytem. Jeżeli to źródło będzie zanieczyszczone, to nie będzie się można z niego napić. Nie będzie można zaczerpnąć łaski. Jeżeli będzie jakoś zafałszowane. I nie będzie szczytem, jeżeli będzie poniżej nas. Do takich szczytów nie chcemy dążyć. Chcemy dążyć do szczytów, które nas nieskończenie przekraczają. Bo naszym celem jest życie u stóp Chrystusa Króla. Na wieki. Musimy tę prawdę odkryć. Ja myślę, że jest nadzieja i my, tutaj zgromadzeni czciciele Chrystusa Króla, możemy być w duchowej awangardzie powrotu do tego, czym Kościół żył i co Kościołowi dawało życie przez wieki. Bo z liturgią jest tak, to co raz jeszcze też odwołam się do kardynała Ratzingera, Benedykta XVI. Liturgia, na tyle, na ile znamy źródła początków chrześcijaństwa, można odczytać organiczny rozwój. Były zmiany. Wprowadzano reformy. Jest znana reforma gregoriańska, jest znana reforma Soboru Trydenckiego, tylko że można odczytać organiczny rozwój. Jedno z drugiego wynikało. Reforma roku 69, kardynał Ratzinger mówi wprost. To tak, jakby ktoś zburzył starożytną budowlę, wznoszoną przez wieki, do której każde pokolenie dodawało jakiś cudowny ornament i z tego, co zostało, z gruzów, próbował bez planu klecić coś nowego. Tak mówi o tym kardynał Ratzinger. I skoro mówimy o tych problemach, które tak świetnie, znakomicie wyartykułowali księża, o tej detronizacji Chrystusa Króla, która się odbyła, nie możemy pominąć kwestii liturgii. Bo to w liturgii dokonuje się ta królewska pieśń chwały. Biada, jeżeli tę pieśń Kościół będzie śpiewał fałszywie. Jest to na wielką szkodę człowieka, ale przede wszystkim jest to obraza Bożego Majestatu. I życzę sobie najpierw, ale też wszystkim Państwu, żebyśmy tę sprawę uczynili istotną w tych staraniach o społeczne królowanie Chrystusa Króla. Abyśmy odkryli wartość i siłę mszy świętej, tak jak ona była w Kościele odprawiana przez wieki. I nie bali się do tego powracać. Dzisiaj na szczęście jest coraz więcej po temu możliwości. Jeszcze na koniec. O samej liturgii polecam sięganie do myśli Kościoła. Jest znakomita, piękna, przepiękna encyklika Piusa XII Mediator Dei, gdzie te sprawy, o których tutaj nieudolnie starałem się powiedzieć, są w sposób piękny opowiadane. Jest też książka księdza Grzegorza Śniadocha, kapłana, młodego kapłana, który nigdy w życiu nie odprawiał tak zwanej nowej mszy, który odprawia wyłącznie tę tak zwaną starszą mszę i który jest takim bardzo oddanym, pokornym rzecznikiem tejże sprawy. Tutaj o tych rzeczach możemy poczytać sobie więcej, do czego też zachęcam. Bóg zapłać Państwu za uwagę.